Także to oznacza cnota i przemieszana. W drugiej części chciałbym troszkę więcej czasu poświęcić temu, co to jest życie duchowe, mistyka, no jak się to ma, mówiąc tak troszkę brzydko, do naszego sposobu odżywiania się. A ostatnią część chciałbym, abyśmy sobie poświęcili wymiarowi społecznemu, a właściwie bardzo, bardzo teologicznemu właśnie naszego posilania się, jak to nazwałem, co nie jest, jak się okaże, zupełnie takie abstrakcyjne. Także to będą te trzy krótkie moje przemowy. Chciałbym może zrobić tak, żeby nam nie uciekły jakieś istotne spostrzeżenia i pytania, żeby po każdej tej części Państwo, gdyby oczywiście chcieli, do czego zachęcam, zadawali jakieś pytania związane oczywiście z tematem. Kiedy myślimy o na przykład umiarkowaniu i piciu oraz zresztą kiedy myślimy o czymkolwiek, warto jest sięgać do jakichś opracowań, źródeł. I Thomas Aquin, taki dominikanin, który pewnie Państwu jest znany, porusza kwestię nieumiarkowania i umiarkowania tego, czym jest grzech, czym jest wada, czym jest wreszcie cnota. Są w swojej sumie teologii i Państwo na ekranie mają, gdyby kiedyś chcieli poszukać określenia, już szczegółowe kwestie, gdzie to można znaleźć. Ogólne rzeczy widzimy, że są w sumie, w części sumy prima secundae, szczegółowo tematy umiarkowania i umiarkowania w jedzeniu i piciu są omówione w części secunda secundae w tych kwestiach, które są podane. Żeby powiedzieć sobie, dlaczego i czym jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, trzeba najpierw sobie powiedzieć o tym, czym jest cnota i coś, co nazywamy wadą, co ja sobie nazywam tak złośliwie taką niecnotą. To też mam tutaj, teraz przepraszam, zapomniałem powiedzieć taką sugestię techniczną. Mianowicie Państwo możliwe, że słuchali już wielu tych wykładzików związanych z dominikańską szkołą wiary, czy z innymi rzeczami, dlatego nie wiem, co Państwo wiedzą, czego nie wiedzą. Więc przepraszam, jeżeli niektóre rzeczy będę mówił takie bardzo oczywiste, albo znowu pominę coś, co wydaje mi się, że jakoś jest oczywiste, bo przecież jakoś funkcjonuje w troszkę innym sposobie myślenia, przez to, że jestem w zakonie i jestem troszkę poza światem. I kiedy myślimy sobie o nieumiarkowaniu i umiarkowaniu, no to musimy zmierzyć się z tym, czym jest cnota i wada, tak jak powiedziałem na początku. I cnota to jest taki termin, który został wypracowany już w filozofii. To nie jest termin taki sensu stricte teologiczny, filozofii klasycznej, czyli Sokrates, Platon, Arystoteles. Potem został zaadoptowany do teologii. I cnota to jest pewna, może nie tyle cecha, możliwość przestrzegania zasad moralnych, czy jak to chyba najtrafniej można określić, pewna sprawność moralna. Chodzi tutaj o to, że kiedy czynimy jakieś rzeczy dobre, staramy się osiągnąć jakieś dobro, na przykład wykazujemy się męstwem, no to rozwijamy w sobie cnotę, która nazywa się męstwo. Jeżeli staramy się żyć umiarkowanie i umiarkowanie jest śniadanie, umiarkowanie cieszyć się i tak dalej, rozwijamy w sobie cnotę, którą nazywamy umiarkowanie. Jest to więc cnota, taka sprawność, trochę jak w harcerstwie, że wykonując coś, nabieramy, przyjmujemy, wypracowujemy w sobie jakąś cechę charakteru. Coś, co nas stanowi i potem jest także częścią naszej tożsamości. Więc to jest cnota. I w tej teorii klasycznej cnót mamy takie imiona już bardzo zakorzenione w kulturze wielkich myślicieli jak Sokrates, Platon, Arystoteles. I cnota na przykład dla Platona była harmonią, zdrowiem, pięknem, siłą duszy, zaprzeczeniem, przeciwieństwem wady. Była takim wewnętrznym stanem, który wypracowujemy sobie, a który znajduje wyraz w słusznych czynach i czyni je chwalebnymi lub dobrymi. I w teologii i filozofii, przede wszystkim klasycznej, wyodrębniano takie trzy części duszy. Jest to opis oczywiście teoretyczny, który może wydawać się dziwny dla nas, jeżeli tego słuchamy, ale to jest po prostu taki opis modelowy, jakie są trzy sposoby funkcjonowania duszy. I jest taka część, która jest duszą rozumną i cnotą, czyli sprawnością, czymś, co jest jej realizowaniem się, czymś, co jest jej pełnią, jest mądrość. Jest tak zwana dusza zmysłowa, popędliwa i to jest jej cnotą, jest męstwo, to, że potrafimy kierować naszymi emocjami tak, że gdy tylko trzeba, potrafimy pokazać się rzeczywiście mężnie. I oraz jest trzecia część duszy, tak zwana pożądliwa i cnotą jest wstrzemięźliwość, inaczej umiarkowanie. Jest jeszcze czwarta cnota, tak zwana społeczna, sprawiedliwość, kiedy to każda z części duszy we właściwy sposób kieruje się przynależną cnotą. To cztery cnoty. Mądrość, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo to są tak zwane cnoty kardynalne. Tutaj są takie cztery ryciny, które przedstawiają w kolejności umiarkowanie dla pani panami, mądrość, ta pani dusząca smoka, męstwo, pani walcząca z lwem, no i sprawiedliwość. Co to są cnoty kardynalne? Cnoty kardynalne to są takie ludzkie cnoty, które odgrywają kluczową rolę, takie jak gdyby zawiasy na naszego życia. I wszystkie inne cnoty, czyli wszystkie inne sprawności, umiejętności, sposoby postępowania grupują się wokół tych czterech cnót kardynalnych. I wartość naszego życia, jego wielkość polega na ile ono jest roztropne, sprawiedliwe, umiarkowane i mężne. Wartość każdego naszego uczynku polega na tym, na ile on jest roztropny, na ile jest sprawiedliwy, na ile jest umiarkowany, na ile jest wyrazem naszego męstwa. Widzimy więc, że w tym punkcie C pojawia się taka część, taki zawias naszego życia, który nazywamy umiarkowaniem. Widzimy więc, że jakość, wartość, wielkość nas i naszego życia polega na tym, na ile rozwijamy w sobie pewną cnotę, sprawność zatem moralną, która jest umiarkowaniem. I w ten sposób powoli dochodzimy do tego, na czym polega grzech nieumiarkowania. Umiarkowanie jest bowiem czymś, co sprawia, że w pełni stajemy się ludźmi. W pełni stajemy się ludźmi, żyjemy zatem pełnią życia, żyjemy na miarę wieczności, na miarę dzieci Bożych, którymi jesteśmy. Nieumiarkowanie zatem, i to już nam możemy się domyśleć, jest czymś, co sprzeciwia się temu naszemu powołaniu, do bycia w pełni człowiekiem. I umiarkowanie. Czym jest? Jest to właśnie taka cnota moralna, która polega na tym, że używamy rozumu dla panowania nad własnymi instynktami i potrzebami. Że mamy taką umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem. Umiejętność, która sprawia, że potrafimy zachować wrażliwość, delikatność, w odniesieniu do wszystkiego wokół i że zachowujemy kontrolę nad naszym życiem, nad tym, kim jesteśmy, że nasza wola rzeczywiście panuje nad naszymi popędami, że dominuje w nas nie chce mi się coś tam zrobić, czy czegoś zasmakować, ale że chcę coś zrobić. Widzimy więc, że umiarkowanie jest taką naszą sprawnością moralną, cnotą, która sprawia, że żyjemy w harmonii, czy też rzeczywiście stajemy się osobami integralnymi, czyli takimi ludzkimi, czyli takimi, które zachowują swoją wolność, umiejętność rzeczywiście korzystania z tego, co dzieje się w naszym życiu, co otrzymujemy, w taki sposób, że to nad nami nie panuje. Dobrze. Tutaj posiliłem się takimi fragmentami z katechizmu Kościoła katolickiego, bo oczywiście może się zrodzić w każdym z nas pytanie, no dobrze, ciągle myślimy o jakiejś filozofii, sprawności moralnej, to jest przecież dziedzina etyki, jak to się ma do czegoś, co może być grzechem, czyli co jest relacją naszą z Bogiem. Ale nie będziemy w tym sobie mówić. I jeżeli powiedzieliśmy sobie, że cnota to jest znalezienie właściwej miary, cnota umiarkowania, że jest to znalezienie właściwej miary w relacji z innymi rzeczami, osobami, które są na tym świecie. I jeżeli cnota umiarkowania jest więc znalezieniem także miary w pożądaniu różnych rzeczy, ona ma zatem możliwość nieznalezienia tej właściwej miary. I to nieznalezienie właściwej miary w naszym takim na co dzień odnoszeniu się do świata, w pożądaniu tego, co jest wokół, może polegać na tym, że czegoś jest za dużo i tak, lub czegoś jest za mało. I są więc cnota umiarkowania ma takie dwie wady. Niedomiaru i nadmiaru, jak to widzimy na załączonym obrazku. I to teraz przechodzimy do wady nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu nie jest tylko, o czym dobrze niestety czasami wiemy, czymś, co zdarza się od czasu do czasu. Jeżeli rzeczywiście nie panujemy nad samym sobą i popadamy w coś, co możemy nazwać sobie, ja tak sobie to przynajmniej elegancko, smakoszostwem, a co jest po prostu takim łakomstwem, to wiemy bardzo łatwo, że stajemy się takimi łakomczuchami. I to bycie takim łakomczuchem, czy obżartuchem, mówiąc już troszkę mniej elegancko, może stać się taką stałą naszą cechą charakteru. Że gdy pojawi się właśnie coś do zjedzenia, albo cokolwiek się pojawi w dalszym polu widzenia, to my będziemy myśleli właśnie o jedzeniu. I zjedzeniu tego czegoś. I stajemy się właśnie osobami, które tracą harmonię wewnętrzną, tracą sprawność właściwej relacji, wchodzenia we właściwe relacje ze światem, z rzeczami i z innymi ludźmi. I to nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Mówimy, że jest to grzech główny, wada główna. Jest wadą główną, albowiem wypacza cel ludzkiego życia oraz jest źródłem wielu innych wad, tak jak jest tutaj napisane. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli celem ludzkiego życia jest bycie dzieckiem Bożym, odkrycie swojej bliskości ze Stwórcą, jeżeli celem ludzkiego życia jest prawdziwa miłość, jest prawdziwe szczęście i można zdobyć to, osiągnąć to poprzez życie w harmonii ze samym sobą, ze światem, to wada główna i nieumiarkowanie jako wada główna sprawia, że celem naszego życia stajemy się my sami. a nawet nie tyle myszami, co takie bardzo przyziemne i zmysłowe przyjemności. Jest też wadą główną nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, dlatego że jest źródłem wielu innych wad. Nazywamy je czury, guź, to jest taki stary termin teologiczny. I one są następujące. Głupkowatość, ospałość, lubieżność, ociężałość umysłu i konsumpcjonizm. Wszystkie tak, te cechy, które tak razem złączone brzmią troszkę śmiesznie, jednakże jeśli sobie przypomnimy takie sytuacje, w których rzeczywiście przesadziliśmy, czy to z piciem, na przykład z alkoholem, albo troszkę przejedliśmy się, no to wiemy dobrze, że tak nasze życie potem może wyglądać, że stajemy się troszkę głupkowaci, ospali, lubieżni, a nasz umysł z pewnością po takim bardzo sytym i przesadzonym posiłku staje się ociężały. I to sprawia, że znowu nie jest nasze życie bardzo przyjemne, a z pewnością nie jest pełne, bo sprawia, że zamiast działać jesteśmy leniwi, zamiast mieć zachowaną sprawność i świeżość umysłu, troszkę nie wiemy, co się z nami dzieje i co więcej sprawia, że zaczyna się w nas coś takiego, co możemy nazwać sobie i zobaczyć na sobie szał zakupów, czy też po prostu takie pożądanie rzeczy materialnych. W taki sposób dla nas upokarzający, bowiem nad którym nie panujemy i sprawia, że nie wiemy w sumie, po co to wszystko kupujemy, ewentualnie zjadamy, czy tego wszystkiego chcemy i tylko po to, żeby po prostu to mieć. Dlaczego można powiedzieć, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, wada tak paskudna, chociaż wydająca się właśnie tak słodka, jest grzechem? Grzech jest to, jak mówi katechizm, słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu Bożemu. Jest to także jednak wykroczenie przeciwko rozumowi, prawdzie, w sumieniu, bowiem jest to jakoś rezygnacja z naszego człowieczeństwa. Grzech to jest także obraza dla Boga. I teraz w jaki sposób nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu może być grzechem? No w bardzo prosty sposób, że pewną formą braku miłości wobec Boga i nas samych jest to, że rezygnujemy z pełni naszego człowieczeństwa i zamiast rozwijać się, żyć pełnią życia, zachować sprawność umysłu, nie popaść w jakieś inne takie upokarzające nas wady, właśnie stajemy się jakoś ospali. Czy celem naszego życia zamiast poznanie Boga, zamiast odkrywanie prawdy staje się po prostu pożądanie dóbr materialnych. I można powiedzieć, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest grzechem głównym, dlatego że jest źródłem innych grzechów. Serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Tak powiedział Pan Jezus. I gdy podajemy się nieumiarkowaniu, w jedzeniu, gdy stajemy się łachomczuchami lub obżarkuchami, to wtedy rzeczywiście popadamy łatwo w innego rodzaju grzechy. Jest więc 7 grzechów głównych. Gniew, skąpstwo, pycha, nienawiść. Między innymi jest gula, przedstawiona tutaj przez tą osobę pyżatą, chyba z winorośną w ręku. Dlaczego nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest grzechem głównym? Jednym z 7 najważniejszych grzechów. Dlatego, że jest wypaczeniem sensu ludzkiego życia, powołania każdego z nas. Bowiem jest wyznaczeniem sobie innych niż Bóg celów. Jest pewną formą egoizmu, bowiem sprawia, że pożądamy świata, czegoś zmysłowego dla siebie. I jest grzechem głównym, dlatego że wprowadza inne wady i powoduje wiele innego zła. Dzisiaj nie będzie ciasty. To tak, żeby jeszcze bardziej Państwa rozpocząć. Tak troszkę podsumowując. Chciałbym powiedzieć w tej pierwszej części, czy przynajmniej chciałem powiedzieć to, dlaczego można powiedzieć, że rzeczywiście przesadzanie w jedzeniu i piciu, bardzo rzecz konkretna, jest grzechem i to nie byle jakim, tylko grzechem głównym. I jest tak dlatego, że paradoksalnie to, co jest takie drobne, niezauważone, co może być obiadem albo podwieczorkiem, zdarza się codziennie. Jeśli tracimy w naszym pożywianiu się codziennie miarę, sprawiamy, że to, czego, co nam się chce, czego pożądamy, nad nami panuje. W ten sposób, gdy rozwijamy w sobie taką wadę, którą nazywamy nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, tracimy naszą wolność i stajemy się jako ludzie, osoby powołane do bycia podobnymi do Boga, jako ludzie, czyli osoby powołane do tego, aby być jak bogowie, śmieszni, gdy po prostu zaczyna nad nami panować nasz żołądek, czy nasze pragnienie takie pączków. I dlatego właśnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, coś tak wydawałoby się drobnego, jest grzechem i to jest grzechem głównym i bardzo poważną wadą. Ale o tym, w jaki sposób to przekłada się na naszą mistykę, życie duchowe, chciałbym powiedzieć w kolejnej części, czy w jaki sposób to przekłada się na naszą relację ze światem, czyli co ma to wspólnego z ekologią. Pierwsza część miała służyć wyjaśnieniu, dlaczego to jest w ogóle grzechem, to objadanie się. Czy mają Państwo jakieś może pytania?
Mi się to skojarzyło, ale może to jest też ten jakiś tory mocno boczny w stosunku do tego, co ojciec mówi. Ja robię się kwestia, że tyle jest jedzenia wyrzucanego. Mhm. Przepraszam.
Tak, o tym właśnie chciałem powiedzieć w tej trzeciej. Tak, to prawda. To jest tak, że gdy tracimy naszą wolność, gdy mówimy o czymś, co nazywa się kulturą konsumpcjonizmu, to myślimy o czymś takim, że już pozwalać sobą reklamą na przykład i reklamodawcą, czyli bardzo konkretnym osobą. I to jest w ogóle taki niedobry stosunek do świata, w którym my także czujemy się wcześniej czy później coraz bardziej obco, bo nie uczestniczymy w świecie, tylko go konsumujemy, mówiąc tak ładnie.
Jeżeli mogę tutaj chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, co Kościół się odnosi do takich chorób jak chociażby bulimia, bo bulimia to jest właściwie też jakby nieopanowanie się jedzenia, tak? Właściwie, a to też jest w takim razie grzech, tak? Czy jak właśnie Kościół rozpatruje ten
grzech? Tak, od... Nie, jest anoreksja i bulimia, tak. Więc to, jeżeli coś jest chorobą, to na przykład można powiedzieć przy naszym temacie o alkoholizmie. Jasne jest, że potem nie jest taki czyn, że na przykład ktoś jest uzależniony od alkoholu, a przesadzi, czy ktoś jest chory na bulimię i będzie się objadał grzechem, prawda? To jest oczywiste, to jest choroba. Nic, co jest chorobą, nie jest grzechem. Grzechem jest nasz czyn jakoś świadomy i wolny. Więc to jest w ogóle rzecz bezdyskusyjna. Natomiast o tym chciałem powiedzieć też za chwilę, że takie rzeczy jak anoreksja i czy też bulimia, jasne, że może mają wiele przyczyn, ale one czasami biorą się z tego, że na przykład nie kochamy samych siebie, czy jakoś mamy nerwicę, jemy kompulsywnie i tak dalej. Więc kiedy takie rzeczy też się pojawiają, one są dla nas sygnałem, że no, nie rozwijamy się duchowo, czy że nasze życie duchowe czy mistyka, bo wszyscy mamy być mistykami i możemy, jakoś nie idzie w dobrym kierunku, tylko że gdzieś się koncentrujemy zamiast na Bogu, to na sobie. W taki czy inny sposób, bo jesteśmy zranieni, bo się coś wydarzyło, bo nie wiem, tak działa gospodarka chemiczna naszego organizmu, ale jest coś, co nas zamyka i przeszkadza we właściwej relacji z Bogiem i światem i nami samymi ostatecznie. To mi się wydaje. Proszę.
Widzę te pączki, to mogę dodać. Taki coś jak Wielki Czwartek, jest taki długi konkurs, kto zje więcej pączków w ciągu 10 minut, czy coś.
Nie wiem, jak to tłusty.
No generalnie
można zwyczajnie.
Jak można nazwać? No zabawą. No chyba, że ktoś w ogóle przesadza, prawda? Ja na przykład tak się składa, że mam chorą wątrobę. I gdybym, co nie dlatego też mówię dzisiejsze spotkanie, ale w ogóle tak się składa. Więc gdybym ja się tak próbował zabawić, no to to byłoby grzechem, bo to byłoby świadoma po prostu głupota, którą ja bym sobie spodobał. I sobie wiele cierpień i wielu osobom w efekcie też. Mimo, że lubię. Nie. Rozumiem. Znaczy wydaje mi się, i tak często sobie rozmawiamy w klasztorze ostatnio na ten temat, wydaje mi się, że troszkę przesadzamy z takim psychologizowaniem, jak ja to sobie nazywamy, naszego życia. To znaczy, że właściwie to nie mamy grzechów, tylko mamy jakieś choroby, prawda? Co powoduje, że tak naprawdę myślimy, że nie jesteśmy wolni, że to nie my decydujemy o naszym życiu, no tylko, no właśnie, były jakieś warunki, które spowodowały, że jesteśmy jakoś chorzy, czy uzależnieni od czegoś psychicznie, czy w taki czy inny sposób, no i nic nie możemy z tym zrobić. No nie chodzi o to, że wtedy to jest dla nas usprawiedliwienie takiego czy innego postępowania, ale jakoś jestem głęboko o tym przekonany, że naprawdę jesteśmy wolni i jeżeli jesteśmy od czegoś uzależnieni, to wiem, że to wymaga ogromnej pracy. Jest czymś, co mówimy w teologii, że jest krzyżem danym od Pana Boga, to jednak jest to dla nas możliwe i na tym polega godność życia ludzkiego, żeby na ile możemy, potrafimy jak najbardziej starać się o naszą wolność. Dlatego ja nie lubię takiego, szczerze powiedziawszy, zamieniania grzechów, to jest sfera naszych decyzji, wyborów, na tylko jakieś uzależnienia psychiczne, czy choroby, czy coś takiego, duchowe, czy jakkolwiek byśmy je sobie nazwali. Pojęcie, słowo grzech jest mocne i takie ma pozostać, moim zdaniem.
Nawet dla tych, którzy są uzależnieni, ważą 110 kilo?
No, co dzisiaj jest tak dużo. No nie, to nie tak trudno mieć. Ja też mam przekroczoną wagę. To się przyznaję od razu. No to tak jak powiedziałem, jeżeli coś jest...
Nie ma ciasteczek, to je cukier z cukierniczki.
Tak jak powiedziałem, jeżeli coś jest chorobą, prawda, albo coś wynika z choroby, właśnie na przykład jeżeli ktoś ma nerwicę i to się przejawia takim kompulsywnym jedzeniem, czy też ktoś choruje na tą bulimię, no to jasne, że to nie jest grzech ciężki, nie? Ale to nie jest znowu coś, na czym można powiedzieć, przejść tak obojętnie do kolejnego dnia i powiedzieć, no fajnie, no to jestem uzależniony od jedzenia, jem kompulsywnie i teraz co się nie wydarzy, no to będę, prawda, kolejne kalorie ładował.
Czy nie należałoby w tym momencie przyjąć takiego założenia, że ta bulimia, czy to kompulsywne jedzenie, to nie jest czy to nie jest po prostu konsekwencja wcześniej popełnionego grzechu nieumiarkowania?
Oj, nie, nie.
No nie wiem, czy takie
nie,
właśnie...
To tak chyba nie, bo to nie, 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 nie. Myślę, że nie można tak powiedzieć, dlatego że no, przyczyna nerwicy, która może przejawiać się w kompulsywnym jedzeniu, może być zupełnie inna niż objadanie się. Czyli najczęściej jest zupełnie inne. To tak nie można powiedzieć. Oj, nie wiem, ja nie jestem psychologiem. No może różne być. Co może być przyczyną nerwicy? To może być coś, co się wydarza w dzieciństwie, jakieś tragiczne wydarzenie, no przeróżne rzeczy, nie? Która może właśnie wyrażać się potem w takim kompulsywnym jedzeniu, czy jakichś innych kompulsywnych zachowaniach, ale między innymi taki istnieje już dość często.
Ale to gdzie przebiega granica między takim wolnym objawianiem się, które jest efektem decyzji, bo wydaje mi się, że trudno mi uchwycić, bo z jednej strony mówi ojciec, że to psychologizowanie to jest jakoś ta niebezpieczna sprawa i należałoby się powstrzymywać, a z drugiej strony no jednak to nerwicowe czy kompulsywne objadanie się to jest jakaś taka rzecz, której nie należy tam pochopnie atakować, tylko że ja mam takie wrażenie, że żyjemy w takim świecie, w którym prawie każdy ma jakąś nerwicę, ma problem, coś mu się wydarzyło w dzieciństwie. No tak to postrzegam. Jak wyznaczyć granicę między taką klasyczną nerwicą, do której się nie można przyczepić, a takim objadaniem się, które jest po prostu objadaniem się i grzechem.
Mm-hmm. No, to już pytanie też bardziej, nie wiem, no kogoś to rzeczywiście jest też psychologiem, prawda? Gdzie się zaczyna jakaś powaga, ta nerwica czy coś takiego. Ale wiemy dobrze, że na przykład możemy mieć jakieś wynikające z różnych przyczyn blokady w sobie, czy zachowania kompulsji, czy lęki, czy cokolwiek, prawda? Ale generalnie nad tym jakoś panujemy najczęściej. One czasami się przejawiają, czasami nie. Niektórzy mają rzeczywiście więcej, niektórzy nie, ale najczęściej możemy nad nimi panować. To takie jedzenie kompulsywne, czy coś, co jest chorobą taką też psychiczną, czy drugą, czy byśmy nazwali, to jest czymś, nad czym już nie panujemy, nie? Czy musimy brać lekarstwa, czy mieć jakąś terapię psychologiczną. To nie jest tylko coś takiego, że to właśnie jak się zdenerwuje, to lubi otworzyć lodówkę i z niej zjeść, tylko że naprawdę boi się czegoś i wtedy nie panuje już nad tym jedzeniem, nie? Jak nie zjem, to też mam jakieś, te ręce mi się trzęsą, czy w ogóle na niczym nie mogę się skoncentrować. Nie ma takich jasnych reguł, bo to nie jest prawo, prawda? To jest nasze postępowanie. Tutaj nikt, wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej żelaznej reguły, która by to jakoś pokazywała.
To kiedy powinniśmy się spowiadać, żeśmy się obrzali?
No, ja bym nawet mówiąc o sobie, no to ja bym wtedy, gdy zjem na przykład, nie wiem, udko smażone z kurczaka i wiem, jak mnie to powoduje zniszczenia w mojej wątrobie, to wtedy już wiem, że powinien się z tego wyspowiadać, bo wtedy wiem, że uległem pokusie, bo lubię smażone rzeczy, to bardzo ładnie pachniało i to zjadłem, będąc świadomy konsekwencji, jakie to ma i że to jest tak naprawdę przejaw mojej słabości. Wtedy powinienem się z tego wyspowiadać, nie? A nie, że idę sobie i na przykład jem dwa pączki, albo powinienem wziąć jednego, no to znaczy nie jest poważna sprawa.
Proszę, możliwe, wtedy się jest reakcja organizmu, że coś zaboli, ale są ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że nie mogą tego robić, no tak. A dopóki nie zaboli,
Ale wydaje mi się, i o tym chciałem też powiedzieć, dlatego było to całe wprowadzenie o tych cnotach, że tutaj i dlatego też mówiłem o wolności, że tu chodzi o to, żeby przede wszystkim wiedzieć, ile można zjeść, ile się powinno zjeść, a co już jest przesadą. To nie jest może wyczucie, bo wyczucie jest czymś intuicyjnym. Tu świadomość, ile mogę zjeść, prawda? Że mam taką, a nie inną przemianę materii i jeżeli zjem pół kurczaka, to jeszcze dam radę, jak zjem cały, to będę spał potem, będzie mnie kolana. O to po prostu mówię, że po prostu to wiem, dlatego tego nie robię.
Mhm. To pewnie rzadko się z tego spowiada.
Możliwe, tak, za rzadko.
Chciałam też pytanie, czy ten grzech nieumiarkowania w jedzeniu i w piciu jest, rozciągaliśmy właśnie nieumiarkowanie na przykład w zakupach, które się rozciąga generalnie na nieumiarkowanie czymś tam, tylko w jedzeniu.
On jest dość precyzyjnie sformułowany. On został sformułowany w taki sposób dość dawno temu. Myślę, że można byłoby, dlatego jak zacząłem mówić o umiarkowaniu i nieumiarkowaniu, a potem już konkretnie o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu, można byłoby to rozciągnąć. Ja tego nie chciałem robić, bo by można było mówić i mówić, więc powiem,
że są właśnie. No właśnie, bo tak mi się wydaje, że one jeszcze są teraz nieobjęte jakby tym nazwą grzechu, a w pewnym sensie zniewalają.
Bardzo dużo. Tak właśnie działa to nieumiarkowanie, że paradoksalnie, ale ono zniewala.
I
mnóstwo jest. A to prawda.
Wtedy jeszcze za świętego Tomasza to jeszcze nie było marketów czy czegoś tam.
No ale w pracownikach było, na przykład pracownikiem. Umarł przemęczenia, mam 30 kilka lat. A był pracownikiem. Co?
Umarł, jak miał 30 kilka lat?
No, to około 40, nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej zresztą 4 lata takim wielkim wyrzutem wszystkich Dominikan wobec Jerzyja. Już większość naszych świętych umierała właśnie około 40 czy 50 ze względu na tryb życia, czyli ascezę, a przede wszystkim na pracę.
No to święty Tomasz był bardzo ostry?
To nie wiadomo. To są nie, nie. Był nazywany tak dlatego, że był przede wszystkim, to mówię, no masywny. Jakby był młody, no to nie był jakoś bardzo otyły, ale był po prostu taki masywnej budowy. Znaczy, to jest różnica.
Ja słyszałem. No to oczywiście, że można to różnie nas.
Nie, 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 po prostu nie jest tak, że on dużo jad, tylko po prostu był wielki. No,
ale przecież mówił jakieś przekazy, że nawet miał wycięcie w stole, żeby się tam cały
umieścić. Tak, ale to są legendy. Nie, bo nie możemy tego sprawdzić. Nie było to nigdzie wprost napisane. Więc można powiedzieć, że to były legendy. Nie?
Ja gdzieś przeczytałam, że obżarstwo, że
ten
korytarz
odkaże
natychmiast.
To widać, tak? No, no nie, niestety niektórzy ludzie mają z mojego punktu widzenia szczęście i nie widać tego obrażu. Nie, po prostu z tym nie widać. Nie wiem, czy teraz jest jakoś.
Dobrze, to może w takim razie zarządźmy
5 minut na
5-10 minut po przerwy.